Naszym gościem jest Maria Szyfter, Szkoła Terapii Karmienia, Logopedia Czujemy. Dzień dobry, Mario.
Dzień dobry.
Spotykamy się po raz kolejny po to, żeby porozmawiać dziś o tym, o czym coraz częściej słyszymy, czy z własnego przedszkola, czy z przedszkola swojej rodziny, czy znajomych, albo w ogóle z opowieści wśród naszej rodziny, gdzie pojawia się problem, problem taki, który właśnie często jest diagnozowany lub niediagnozowany, albo każdy inaczej do niego podchodzi. Chodzi o to, kiedy tak naprawdę nasze dziecko powinno zacząć mówić. I jeszcze jeden problem, w jaki sposób tak naprawdę powinno rozpocząć tę mowę. Bo tu się okazuje, że mamy trzylatka, który nie mówi i na przykład mama mówi, że spokojnie, ja miałam wcześniej córkę, to ona jeszcze później zaczęła mówić, a później tu na przykład mamy zaraz dwulatka, który już śmiga tak i opowiada jak korespondent sportowy. No to w takim razie, gdzie jest ten złoty środek? Kiedy my powinniśmy jako rodzice czy dziadkowie zacząć się martwić?
Może nie zacznę od tego, kiedy się martwić. Wolę zawsze myśleć pozytywnie.
Bardzo dobrze.
Najpierw, tak, powiedziałabym może najpierw od kiedy zacząć dialog z dzieckiem, żeby rzeczywiście jako ten dwu- i trzylatek dzieciak już był gotowy do budowania zdań. Otóż rozmawiamy z dzieckiem od narodzin, od pierwszych sekund jego życia. I tak, to już jest dialog. Tylko jak to zrobić z takim niemowlakiem, żeby już jakby traktować to jako pełną komunikację? Jak dobrze wiesz, Franku, ja wiem, nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, jesteś też tatą i myślę, że wpatrywanie się w maluszka tuż po narodzinach i wyczekiwanie na pierwszy uśmiech, to było coś pierwszego, na co każdy rodzic i mama i tata czekali. I jakby pierwszym naszym dialogiem jest odpowiedzenie na ten uśmiech. Każdy kolejny dialog to są tylko i wyłącznie kontakty wzrokowe albo nasza reakcja na to, że maluszek płacze. Dobrze, już też wiesz, że z czasem rozpoznajemy rodzaj tego płaczu, czyli inaczej zareagujemy na płacz, jeżeli chce zmienić pieluszkę, a inaczej jaki odczuwa dyskomfort. Czyli dialogu uczymy się od samego początku.
Czyli to już jest forma komunikacji dzieckiem a rodzicami.
Dokładnie, czyli potem dla nas takimi punktami najważniejszymi będzie to, żeby dziecko nawiązywało z nami kontakt wzrokowy i spoglądało razem z nami w ten sam punkt, na który my patrzymy. I to się dzieje plus minus 9 miesiąc życia, kiedy my chcemy, żeby dziecko też zaczęło wskazywać palcem na to, co go interesuje. I to jest dla nas tak naprawdę już właściwie pierwsze zdanie, bo w momencie, w którym widzimy palec na jakimś przedmiocie, to my od razu to zdanie za niego budujemy. Tak, to jest lampa. Lampa świeci, jak jest ciemno. I jakby my sami już dobudujemy całą resztę. I to jest ten punkt, w którym również rozpoczyna się gaworzenie dziecka. Gaworzenie to jest to, kiedy mamy mama, mama, baba, baba, da, 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 da i te wszystkie takie ciągi, które dziecko, jak to się nazywa, to jest gaworzenie samonaśladowcze, czyli ono samo naśladuje siebie. I teraz nasza rola polega na tym, żeby to się nie zakończyło w 12 miesiącu, bo my nie zareagowaliśmy, tylko gdzieś tam, nie wiem, nagrywaliśmy, chichraliśmy się, ale nie było to połączone z niczym konkretnym.
Czyli jak mamy reagować wtedy? Odpowiadać również? Da, 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 ga, 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 ba, ba, ba?
Tak, bardzo dużo osób mówi, że absolutnie tego nie wolno, bo to jest jakoś zbyt infantylne, ale jeżeli my z czasem usłyszymy ba, 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 ba i w tym momencie jeszcze pokażemy zdjęcie babci, tak, to jest ba, 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 albo dodamy do tego bam, za każdym razem
jest baba.
Będziesz rzucać. Tak, i za każdym razem jak jest tata, 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 to wtedy szybko tata wychodzi i się pojawia, chyba że jest w pracy, to mama nawet może do niego zadzwonić, pokazać jego zdjęcie, jakby... Jeżeli my będziemy podtrzymywać każdą z tych sylab i dodamy jej znaczenie, to przyspieszy nam znacznie rozwój pierwszego słowa konkretnego, świadomego. Czyli koło 12 miesiąca chcemy, żeby ta mama była świadoma i powiązana z mamą, tata i tak dalej, te wszystkie słowa, które są. Bo tak naprawdę te pierwsze słowa, one mogą być jednym i tym samym, jedną i tą samą onomatopeją, ale tak naprawdę mieć różne znaczenia. Moja córka na przykład miała pierwsze trzy słowa, mimo tego, że to było ła. Ale jeżeli zrobiła ła i pokazała na moje okulary, to były moje okulary. Jeżeli zrobiła ła, to był odkurzacz, jak tylko go wyciągałam. A jeżeli było ła, to było hał, bo jak szliśmy na spacer, to był pies. Czyli jakby jeżeli my zaczniemy jak najszybciej odczytywać te sygnały i je podtrzymywać, komentować, tak, to jest pies, pies szczeka, hał, nie poprawiać, nie mówi się ła, tylko hał, tylko jakby dalej wejść w dialog, spojrzeć, przysiąść przez chwilę przy tym się, czy tam przy tym, co akurat interesuje. To są te pierwsze momenty, których my nie możemy przegapić. Bo ja mam często w terapii takie dzieci, które mama mówi, ale przecież on mówił do roku, a potem przestał. To wtedy jeszcze nie była taka mowa w pełni świadoma. To od nas zależy, jak szybko ona będzie. No ale tak jak
I wtedy to się idealnie będzie rozwijało i przechodziło już w tą mowę świadomą.
Właśnie, no ale mówisz, zapytałeś się właśnie o to, kiedy się martwić. Rzeczywiście martwimy się już teraz coraz szybciej, bo nasza wiedza jest coraz lepsza i coraz więcej też świadomych mam przychodzi na różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla rodziców. I jakby one wiedzą już, na co zwrócić uwagę i czego nie robić. Bo opóźnienia w rozwoju mowy mogą być przyczyną prawie, nie chciałabym tego nazwać zaniedbania środowiskowego, bo ktoś się może na mnie obrazić tutaj mocno, bo mamy bardzo chcą dobrze i rodzice bardzo chcą dobrze i dziadkowie bardzo chcą dobrze. Jednak niestety w obecnych czasach często przychodzi z tego przestymulowanie. Czyli jeżeli czytamy, to czytamy ciągiem i za dużo. Jeżeli śpiewamy, to śpiewamy nie dając czasu na przerwę. Niestety kupujemy zabawki, które są najdroższe i najwspanialsze, a to one są z reguły interaktywne, to znaczy świecą, śpiewają i robią wszystko za nas. Jakby oczywiście już nie wspomnę, albo wspomnę, mamusze, o oglądaniu telewizji, o oglądaniu teledysków na telefonie, bajki, to wszystko całkowicie hamuje rozwój mowy i nie ma nic do czynienia z tym, że dziecko uczy się języka. Nawet jeżeli mama mi powie, no tak, ale on mówi blue, a ja mówię, ale wskazuję w tym momencie kolor niebieski, no nie. Także jakby to się nie do końca ze sobą wszystko wiąże. Więc musimy się rzeczywiście martwić i jeżeli około między 18 a 24 miesiącem życia nie pojawiły się do tego czasu pierwsze słowa, a nawet pierwsze takie zwroty dwuwyrazowe, czyli na przykład ma, da, to znaczy na przykład mamo, daj mi tego misia i pokazuję do tego jeszcze palcem. Jeżeli trzylatek nie buduje prostych zdań, to już na pewno biegniemy sprawdzić, co może być przyczyną tutaj.
I może być przyczyną w takich sytuacjach, kiedy na przykład trzylatek nie buduje tych prostych zdań.
Przyczyn jakby, oczywiście to byłby temat na kolejną rozmowę, ale jakby...
Ale tak pokrótce, najczęstsze
właśnie,
przyczyny.
Tak, takie najczęstsze przyczyny, dzielimy tutaj to na samoistne opóźnienia rozwoju mowy i niesamoistne. Przy tych niesamoistnych już jest coś bardziej konkretnego, bo są jakieś zaburzenia, które towarzyszą. Mamy niedosłuchy. I jakby to bym zostawiła na bok, bardziej bym się skupiła na tych samoistnych opóźnieniach rozwoju mowy, bo tam przyczyny mogą być bardzo szybko wyłapane, albo możemy do nich nie doprowadzić w ogóle. Na przykład odpowiednio odżywiając nasze dzieci i pozwalając na BLW, czyli takie samodzielne jedzenie już nie papek, tylko różnych produktów do rączki. Bo nie ma lepszego ćwiczenia do trzeciego roku życia, jak jedzenie twardych pokarmów, przeżuwanie, odgryzanie. To są najlepsze ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i tutaj jakby będę o tym trąbić i bombić i bombardować wszystkich, żeby jak najszybciej odważyli się tak karmić dzieci.
Żeby odłożyli blender.
O tak, żeby blender odłożyć. Oczywiście, jeżeli tylko pojawiają się jakieś nieprawidłowości, skonsultować to z logopedą. Jestem też terapeutą karmienia, także jakby wiem i widzę, że coraz więcej rodziców na szczęście przychodzi w porę, bo trzeba sprawdzić dużo rzeczy. Trzeba sprawdzić na przykład wędzidełko. To, że nam się to wędzidełko udało, z tym wędzidełkiem udało karmić piersią, nie zawsze oznacza, że będzie nam się udawało rozszerzyć dietę. Jest niestety teraz też plaga alergii. A jeżeli mamy dzieci z alergią, mamy otwartą buzię. Jeżeli jest otwarta buzia, język leży. I to wszystko przyczynia się do niskiej sprawności warg, niskiej sprawności języka. I ten język no, nie ma siły, to jest mięsień. Jeżeli on leży, zamiast się pionizować, a my na przykład teraz, jak ty mnie słuchasz, to masz język na podniebieniu, prawda?
Skąd wiesz? Nawet o tym nie wiedziałem.
Widzisz, to jest moment, w którym wszyscy się orientujemy, że nasz język odpoczywa pionizując się, a u naszych dzieci nie, bo jak jest buzia otwarta, to znaczy, że tor oddechowy jest ustny i dzieci oddychają buzią. I jakby, no nie wspominając o tym, że wszystkie zarazki możliwe też wdychają i częstsze są w tym momencie stany kataralne i to jest błędne koło, ale katar, przeziębienie, wiadomo co teraz jeszcze można niestety złapać. Jesteśmy w okresie pandemii, więc jakby te maseczki tu u tych dzieci, które mają obniżone tutaj napięcie w obszarze ust, to zdecydowanie te maseczki, czy mają 2 latka, czy 3, czy 4, ja bym już zakładała. I tak naprawdę też musimy kontrolować to, czy po danym przeziębieniu przypadkiem nie było też zapalenia ucha. Bo nam się wydaje, że słuch jest ok, bo w szpitalu było ok, ale po każdym zapaleniu ucha dziecko powinno mieć zbadany słuch na nowo. I o tym się nie mówi, tego się nie przypisuje
A potem
jako
okazuje się dopiero w
pediatrze.
przedszkolu,
Tak.
kiedy zwróci nauczycielka uwagę na to, o ile zwróci.
Tak, dokładnie. Także jakby poza takimi bardziej oczywistymi sprawami, to myślę, że wymieniłam takie gdzieś tam bardziej nowinki co do tego, co może być obecnie przyczyną opóźnionego rozwoju mowy, no właśnie przestymulowanie ekranem, jak tutaj też niestety na piedestał wychodzi.
Co zrobić w takim razie, żeby tego nie było?
Jakby odniosłabym się tylko do tego, co tak szybciutko wrzuciłam do internetu hasło, jak stymulować rozwój mowy. I pierwsze, co się pojawiło, to zachęcać dziecko do mówienia i wyrażania siebie przy pomocy własnego głosu i motywowanie dziecka do mówienia. Ale co to znaczy? Jakby dla mnie to są takie hasła widmo, one nic nie znaczą.
Tak, chodzi
jakby
po prostu o przeprowadzenie właściwej rozmowy, tak? Żeby dziecko mogło się wypowiedzieć, żeby tak,
tak
poprowadzić rozmowę, żeby ono miało możliwość budowania zdań.
Tak, ale zanim te zdania, właśnie my chcemy za szybko tych zdań. My musimy pamiętać, że język jest mięśniem, czyli nie wejdziemy od razu na Mount Everest do zdań. My musimy zacząć od samogłosek. Jeżeli my będziemy pamiętać o tym od samego początku, że na przykład w schemat dnia przypisujemy 6 samogłoskom 6 czynności, które robimy codziennie. Budzimy się, robimy siusiu, przewijamy pieluchę, jemy, wychodzimy na spacer. Jakby wypisać 6, przypisać im samogłoskę, za każdym razem ją powtarzać, dziecko z czasem pokaże nam na drzwi i zawoła e, załóżmy, bo zawsze mówimy e, jak idziemy na spacer.
E, zamknij drzwi.
Każdy sobie inną samogłoskę przypisuje, bo dla każdego coś innego pasuje. Tak samo, jeżeli mówić, to nie mówić tak jak ja teraz, czyli po prostu kąpiel słowna całkowita, tylko dawać się pochlapać. Kąpiel słowna musi być z przerwami, to znaczy musimy dziecku dać się pochlapać i musimy poczekać na kontakt wzrokowy, musimy poczekać na jakiś dźwięk, który wyda, musimy poczekać na kontakt wzrokowy jako pierwszy. Jeżeli śpiewamy piosenki, nie śpiewamy ich cały czas dokładnie tak samo. Pomylmy się, żeby dziecko zauważyło, że jakieś słowo źle zaśpiewaliśmy. Zróbmy przerwę na ostatnie słowo, żeby to dziecko dokończyło tę piosenkę. Jeżeli mówimy wierszyki, dokładnie tak samo. Jeżeli czytamy książki, też się pomylmy. Wydawajmy też dodatkowe dźwięki, intonujmy, przedłużajmy samogłoski. Jakby to mówienie nie jest takie oczywiste dla wszystkich. I tak samo w momencie, w którym mamy onomatopeję, one też nie mogą za szybko z mowy rodzica gdzieś tam przez to, że dziecko bardzo szybko rozumie jego mowę, to rodzice czasami za szybko porzucają onomatopeję i przestają w ogóle gdzieś tam wprowadzać je w swoje słowa, w swoje zdania i w swoje wypowiedzi, a dziecko musi się odsłuchać, bo ono nie powie od razu całego czasownika, tylko najpierw powie bam, właśnie jeżeli coś spadło. To jest takie minimum minimów, które bym zaleciła jako sam początek tego, żeby dziecko bardziej chętnie do nas jakby sam się odzywało i to jest według mnie takie minimum motywacji.
Czyli reasumując, pamiętajmy o tym, że jeżeli minie już trzeci rok życia, a dziecko nie składa zdań, należy się przyjrzeć i należy najlepiej udać się do specjalisty.
Oj tak, to już na pewno. Między drugim a trzecim rokiem życia jak najbardziej pojawiają się zdania proste i zdania już złożone bliżej tego 36 miesiąca życia. Także jakby ja bym nie czekała na 36 miesiąc, dla mnie 24 miesiąc, a brak prostych zdań to już jest tak naprawdę wskazanie do tego, żeby zobaczyć co tam się dzieje, czy chwilę jeszcze mamy na poczekanie, ale ze stymulacją odpowiednią, czy jednak jest taka terapia cotygodniowa.
A powiedz mi jeszcze tylko szybko na końcu, bo często się też z tym spotykałem z teoriami rodziców na temat tego, że albo to jest chłopiec, chłopcy później zaczynają mówić, albo to jest dziewczynka, a dziewczynki wcześniej. Jest w ogóle jakaś zależność między jednym a drugim?
Dobrze, że o to pytasz. Są takie całkiem nowe badania dzieci polskich właśnie i tam, jeżeli wychodzą jakieś takie różnice, a wychodzą dosłownie minimalne, to one nadal mieszczą się w widełkach. Dla mnie widełki to znaczy 3 miesiące wcześniej albo 3 miesiące później. I dziewczynki, jeżeli na przykład mówimy o tym, że 24 miesiące to pierwsze zdania, to więcej dziewczynek zacznie w 21 miesiącu, a więcej chłopców zacznie w 27 miesiącu.
Czyli tu różnicy nie ma diametralnie.
Tak, ale jakby to jest nadal w normie. Tak, my nadal mieścimy się w tym przekroju, który jest wskazany.
Maria Szyfter, Szkoła Terapii Karmienia, Logopedia. Czujemy. Bardzo dziękuję Tobie za kolejną rozmowę.
Dziękuję.